objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu wierzyć będą we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, ale ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Wiecie, skąd pochodzi ten tekst. To jest tekst modlitwy Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest modlitwa przed śmiercią. Śmierć sama w sobie nie jest straszna. Kiedy wydarza się nagle czy niespodziewanie, to oczekiwanie jest straszne. Niepewność jest straszna. Cierpienie jest straszne. Nie sama śmierć. Dla nas, ludzi na pociechę, zostało dane to, że ani nie znamy dnia, kiedy ona przychodzi, a z drugiej strony mamy też nadzieję, że nie jest nieuchronna. Zawsze do końca jeszcze potrafimy kurczowo się trzymać nadziei, że to może nas nie dotyczy, że nie skończy się ostatecznie. Odsuwamy ten dzień, chociażbyśmy byli, nie wiem jak, w ciężkim stanie, to ciągle jeszcze mamy nadzieję, że nie skończy się to śmiercią. I ten dzień dla nas zawsze jest zagadką. W tamtym przypadku, w przypadku syna cieśli z miasta Nazaret, a naszego Zbawiciela, Zbawiciela świata, rzecz wyglądała zupełnie inaczej. I przeczytam wam tekst z Ewangelii Świętego Mateusza. Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął grono 12 na drodze i rzekł: oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą Go na śmierć, wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. I jakkolwiek tragiczne były te ostatnie chwile z życia Pana naszego, to tym bardziej tragiczne było to, że od początku wiedział, co go czeka. Nie tylko wiedział, co się zdarzy, jak po kolei to będzie, na jakie cierpienia będzie wystawiony, kto będzie ten, kto miał go wydać, jak zachowają się jego uczniowie. To oprócz tego wszystkiego jeszcze wiedział, kiedy to nastąpi. I najpierw było to jeszcze dużo wcześniej, a potem pozostawały już tylko dni, a potem pozostawały już tylko godziny. I kiedy tak się na to patrzy, to nie dziwi to, dlaczego w tym domu w miejscowości Betania czuł tak się dobrze, kiedy już wiedział, że ten czas pozostał bardzo malutki. I wyraźnie widać, jak ciągnął do ludzi, jak ciągnął do miejsca, gdzie mógłby znaleźć trochę ciepła, trochę pocieszenia, jak odsuwał tą myśl, że to jest jednak nieuniknione. Ktoś powiedział, że kiedy leży twarzą na ziemi w Getsemane, to jest moment, w którym widać człowieka Jezusa Chrystusa. I nie dziwi wcale, że kolejna modlitwa, ta właśnie w Getsemane, zaczyna się słowami: Ojcze, jeżeli tylko możesz, to spraw, żeby mi minął ten kielich. Jeżeli tylko możesz, to spraw, żeby się nie zdarzyło to, co jest przede mną. Jeżeli tylko możesz. I być może, tak domyślam się, że nie jest to ani druga, ani ostatnia modlitwa, że w momencie, kiedy opuścili wieczernik, to cały czas miał kontakt z Ojcem i cały czas rozmawiali ze sobą. Do momentu, który doskonale znacie, tak jak i chyba wszyscy chrześcijanie na tej ziemi, do momentu, kiedy, jak podaje ewangelista, wielkim głosem zawołał: Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Tym różni się fizycznie jego śmierć od naszej. My nie będziemy znali ani dnia, ani sytuacji, w jakiej to nastąpi. On nie tylko cierpiał, ale miał pełną tego świadomość i wiedział o tym od początku. I wszystkiego zaznał. Cierpień, odrzucenia, wyszydzenia, opuszczenia przez najbliższych i opuszczenia przez Ojca. Ale wróćmy do tego momentu, w którym siedzi jeszcze za stołem razem ze swoimi najbliższymi, kiedy obchodzi ostatnią w swoim życiu Paschę jako Żyd, upamiętnienie wyjścia narodu swojego z Egiptu dawno temu, momentu, kiedy ustanawia nowy symbol, kiedy ustanawia nowe święto, nową pamiątkę, kiedy bierze kielich, chleb, łamie i mówi: bierzcie z niego wszyscy. I znowu musimy zdać sobie sprawę z tego, że co prawda kilkanaście godzin dzieli go od śmierci i ma tą świadomość, ale to jest jeszcze za kilkanaście godzin, a na razie jest z tymi, których ukochał. I tak zaczyna się nawet ten rozdział w Ewangelii według świętego Jana. To jest rozdział 13. Było to przed świętem Paschy. Jezus wiedział, że nadeszła jego godzina przejścia z tego świata do Ojca i umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Dwie rzeczy się działy. Miał świadomość tego, że za kilkanaście godzin spotka się ze swoim Ojcem, że to, co przyjdzie mu przecierpieć, będzie ostatnim epizodem życia, ale spotka się ze swoim ojcem. A z drugiej strony żegnał się z tymi, których kocha. Myślę, że większość z was w życiu miała sytuację, kiedy musiała się z kimś żegnać. A być może niektórzy z was mieli w życiu sytuację, że musieli się żegnać z tymi, których kochali. To jest trudne. Jak napisze potem apostoł Paweł, mamy takiego arcykapłana, który potrafi współczuć z nami. Potrafi do Boga zwracać się w naszym imieniu, ponieważ tu żył i wszystkiego, co my doświadczał. Doświadczał również tego, że musiał się rozstać z tymi, których kochał tu na ziemi. Ktoś by powiedział, tego się nie da porównać, bo szedł do nieba, do chwały. Miłość jest rzeczą taką, która funkcjonuje w wszechświecie, nie tylko na ziemi. To nie jest tak, że Pan Jezus kochał swoich bliskich, a była to inna miłość niż miłość, którą żywił do Ojca. Czasem sobie musimy zdać sprawę z tego, że jest to uczucie, które jest z boskiej dziedziny. Jest to uczucie, które pochodzi z tamtego świata. Jest to jedna z nielicznych rzeczy, które mamy tutaj na ziemi, a pochodzą z tamtego świata. Kiedy będziecie czytali Księgę Koheleta, w której powtarza się ciągle i ciągle to samo zdanie. Marność nad marnościami, wszystko marność. To nie znajdziecie tam jednej wzmianki, że miłość jest marnością. I to jest ta sytuacja, kiedy siedzą razem przy stole, a on musi ich pożegnać. I myśli na pewno uciekają do tego, co stanie się za parę godzin. Do momentu, kiedy przyjdzie Judasz, pocałuje go. Kiedy namiestnik Piłat skaże go na śmierć. Kiedy przyjdą żołnierze, żeby się nad nim pastwić. Ale póki co jeszcze jest przy swoich najbliższych. I chcę wam z tej modlitwy, którą wspomniałem na początku, zacytować jedno zdanie, które będzie ważne dla tego, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Rozdział 17. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Niewiele minie czasu, a święty Szczepan zostanie zatłuczony kamieniami na śmierć przez własnych rodaków i przez tych, którzy duchowo mieli ten naród prowadzić do Boga. Zatkali uszy, zazgrzytali zębami, wyprowadzili go za miasto i go zatłukli kamieniami na śmierć. A Jakub został ścięty. Herod, jak zobaczył, że się to podobało ludowi, uwięził również i Piotra. I rozproszył się Kościół, i rozpieszli się wszyscy po Judei, po dalekich krainach i blady strach padł na wszystkich. A Dzieje Apostolskie mówią, a Szaweł, przyszły apostoł pogan, nasz apostoł, siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. A ten sam Szaweł, który spotka się z Jezusem na drodze do Damaszku, trochę później w liście do Koryntian napisze takie zdanie. Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie. Brak nam odzieży. Jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę. Utrudzeni ponad miarę pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują, dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jak gdyby śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich. Czy coś zmieniło się od tamtych czasów? Zawsze, gdy powstaje jakaś nowa, piękna idea, to wiadomo, że najlepsi zginą. Jakiekolwiek by nie była, czy ona jest bliższa, czy dalsza Bogu, jeżeli to jest wielka, nowa idea, to zginą najlepsi. Tak zawsze jest. Ktoś musi umrzeć, żeby to, co piękne, mogło być podane dalej. A teraz powiem o rzeczy, która z pozoru nie ma tu dużego związku do tego, co mówiliśmy, a jest jak gdyby fundamentem tego, co chcę powiedzieć na temat zdania pochodzącego z modlitwy Pana naszego. I zacytuję wersety 2. Pierwszy będzie pochodził z listu apostoła świętego Pawła do Rzymian, a drugi z listu tego samego apostoła do zboru w Kolosach. My praktykujemy chrzest dorosłych przez zanurzenie w wodzie. Ktoś powiedziałby, no dlaczego tak? W końcu nie traktujemy tego jako akt, który coś istotnie zmienia, gładzi jakiś grzech dosłownie, czy w jakiś sposób coś uświęca. Jest to dla nas znak, jest to symbol pewien. A dlaczego przez zanurzenie w wodzie? Czytam apostoła Pawła. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie. Jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. A w liście do Kolosan doda w ten sposób. Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, siedząc po prawicy Bożej. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. A gdy się ukaże Chrystus, życie nasze, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. To jest symbol, ale coś, co pokazuje istotę rzeczy, że umieramy z Chrystusem, ale nie tylko umieramy. Razem z Nim powstajemy do nowego życia. Powinniśmy jako chrześcijanie powstawać do nowego życia. Bez tego nie ma chrześcijanina. Bez powstania do nowego życia nie ma chrześcijanina. Nie można być chrześcijaninem nieukrzyżowanym. Ktoś powiedziałby, no co znaczy powstać do nowego życia? Za murami tego budynku zaczyna się wiosna. Ona jest jeszcze dość nieśmiała, ale w niektórych miejscach w Polsce już jest bardzo wyraźna, a w niektórych krajach w Europie już pięknie rozkwita. Kiedy pójdziecie na spacer do lasu czy do pięknego ogrodu, zobaczycie, że kwitną kwiaty, że ptaki zaczynają tworzyć nowe rodziny, jest ślicznie, pachnąco i radośnie. Ale kiedy pogrzebiecie w mchu, kiedy zobaczycie i zajrzycie pod korę drzew, kiedy popatrzycie na przyrodę, która budzi się do życia, to nagle ze zdumieniem odkryjecie, że w tym całym pięknie, w tym czymś, co nas podnosi na duchu, bo oto skończyła się zima, nagle zobaczycie równolegle, że jest bezlitosna walka o życie. Że jedni giną, żeby mogli żyć następni. Że nie ma tam miłości ani litości. Bo każdy chce jeść, każdy chce założyć dom, każdy chce wychować swoje dzieci. My funkcjonujemy tak samo, jak i ten piękny świat w ogrodzie czy w lesie. Dokładnie tak samo funkcjonujemy. A chrześcijaństwo nie jest niczym innym, jak tym, że musimy się przeciwstawić swojej biologii. Że oto nie możemy robić za wszelką cenę. Jeżeli zmartwychwstajemy, to nie możemy żyć kosztem śmierci innych. Inaczej mówiąc, musimy zacząć funkcjonować inaczej niż wszystko funkcjonuje dookoła. Na tym polega istota chrześcijańska. I bywa czasem tak, że od czasu do czasu drgnie nam lekko serce. Coś zobaczymy, coś usłyszymy, albo jakiś czyjś serdeczny uśmiech stanie nam na drodze i wtedy na krótką chwilę, na bardzo malutką chwilę doświadczamy czegoś, co pochodzi nie z tego świata. Na bardzo krótką chwilę jesteśmy w stanie dosięgnąć nieba. To się stanie wyraźnie i to nie będzie ani złudzenie, ani sen, ani nie będzie to coś, co jest nierealne. Rzeczywiście w naszym sercu poczujemy coś, co pochodzi z tamtego świata. To się zdarza w życiu. I kiedy się to stanie, to nagle zaczynamy widzieć właściwe proporcje w naszym życiu. Jak są rzeczy, które stają się nieistotne. Jak nowy dywan, czy jeszcze jeden pokój w domu, czy jakieś inne dobro. Nagle doświadczamy czegoś takiego, że zaczynamy rozumieć, czym jest Ewangelia i o czym to jest. Jak pewne rzeczy tracą po prostu sens, bo nagle znaleźliśmy się naszym wnętrzem w innym świecie. I myślę, że tu na tej sali wielu z was, może wszyscy, czegoś takiego w życiu doświadczyli. I nie wolno się okłamać, że to nie jest prawda. To istnieje, tak jest. To się zdarza rzadko, czasem bardzo rzadko w życiu. Ale wiemy, że tak jest, że to jest możliwe, że istnieje tamten świat. Nie dlatego, żeśmy wyczytali to albo usłyszeli od kogoś, ale to jest prawda, bo to jest skuteczne. To czuliśmy w naszym sercu. A potem za chwilę, zaraz o tym zapominamy. I wtedy mówimy, że to zewnętrzne okoliczności tak na to wpływają. No bo trzeba iść do szkoły, trzeba iść do pracy. Gdzieś rozłazi się to uczucie, które przez chwilę dawało nam możliwość, żeby sięgnąć do tamtego lepszego świata, za którym tęsknimy. I zganiamy na wszystko, co jest tylko dookoła. Na to, że to nas osacza, że to nam utrudnia życie. A jest powód jeden tylko. To jest nasze samolubstwo. Bo tak naprawdę to nie chcemy tego dobra, nie chcemy tej świętości, nie chcemy tej delikatności, nie chcemy tej wrażliwości w nas, bo one komplikują nasze codzienne życie. Bo tak się na co dzień nie da żyć. Bo jak się czasem zdarzy, że nastawimy drugi policzek, to nas ten drugi policzek uderzą i się przewrócimy na ziemię. A kiedy nam się wydaje, że to powinno poruszyć czyjeś sumienie i znowu ten policzek nastawimy, to dostajemy z drugiej strony i znowu leżymy na ziemi. I ta wrażliwość i delikatność, która jest bramą do tego świata, za którym tęsknimy, jest nam nieprzydatna na co dzień. I nasze samolubstwo powoduje to, że nie chcemy tego doświadczać. Bo to za drogo kosztuje w naszym życiu. Bo tyle łatwiej się żyje wtedy, kiedy możemy iść po wierzchu zjawisk. Kiedy z nabożeństwa wrócimy do domu i zaczniemy dalej myśleć o swoich sprawach i będziemy dobrymi chrześcijanami, ale nie będziemy sięgać do nieba. Będziemy uczciwymi obywatelami może, będziemy solidnymi pracownikami, ale nie szarpniemy się na to, żeby sięgnąć poza tamte drzwi, bo to nam zbyt skomplikuje życie. To jest za trudne. Pamiętacie ten tekst z Objawienia świętego Jana, gdzie jest napisane, że Jezus stoi przy drzwiach i puka. Czasem mi się wydaje, że On nie puka, a łomocze do naszych drzwi. A my stawiamy naszą nogę w progu, bo boimy się, że jak te drzwi otworzymy, to nam się zniszczy nasze życie dobrze ułożone, wygodne i spokojne. Bo nie ma gorszej rzeczy niż poznanie dobra, niż to, że zacznie nas dręczyć nasze sumienie. Lepiej nie poznać tego, lepiej tego nie doświadczyć w życiu, niż mieć potem wyrzuty sumienia. Oto wiem, co to jest, a nie chcę tego mieć. Myślę, że przyszedł taki czas na świecie, który nas otacza, na świecie, w którym wszystko jest względne, w którym już w tej chwili się da wszystko usprawiedliwić i wszystko wytłumaczyć. W świecie, w którym się wszystko da zaakceptować. Przyszedł chyba taki czas, żeby pewne rzeczy nazywać tak, jak one wyglądają. I kiedy popatrzycie na Ewangelię, która jest esencją dobra, miłości i współczucia i życzliwości dla ludzi, to z drugiej strony zobaczycie zdania kategoryczne. Pan Jezus powiedział tak. Są dwie drogi. Jedna prowadzi do żywota wiecznego, a druga prowadzi na zatracenie. Nie ma trzeciej drogi. Nie da się iść krajem nieba i krajem piekła. Jeżeli chcemy sięgać do nieba, to musimy wiedzieć, jakie są tego konsekwencje. A chrześcijanin jest człowiekiem, który sięga do nieba. Takim, który jest głupi i naiwny, który potrafi odpuścić 77 razy, który odda swoją szatę i przenocuje każdego w swoim domu i da się nabrać, i da się okraść, i da się okłamać. To jest bez sensu życie, ale tego wymaga Pan Jezus, kiedy mówi o tym, że da nam zasmakować czegoś, co jest z Jego świata. I tego właśnie dotyczy tekst, który zacytowałem. To jedno zdanie z Jego pięknej modlitwy. Ojcze, ja Cię proszę nie o to, abyś ich zabrał z tego świata, abyś ich ustrzegł od złego. Ale nie będzie nas strzegł od rzeczy, o których pisze apostoł Paweł, że będziemy cierpieli jako złodzieje, jako przestępcy, jako ci, którzy się w cudzy urząd wtrącają, jako ci, którzy sieją zło, rozterki, nienawiść wokoło. Nie wtedy nas będzie strzegł. Nawet nie będzie strzegł nas wtedy, jak nam się spali dom, albo samochód, albo nam umrą dzieci. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, po trochu wina też pij, nie samą wodę, bo widzę, że twoje zdrowie nie jest dobre. Apostoł Paweł, który potrafił uczynić cud i wzbudzić młodego chłopaka, który nie żył. Okazuje się, że wszystko, czego doświadczali w życiu, to były ciągłe utrapienia, rozterki i kłopoty. I jakoś Pan Bóg nie zmieniał ich życia. Kiedy Ananiasz przyszedł włożyć ręce na Pawła, żeby otwarły mu się oczy, to Pan Bóg powiedział do Ananiasza, zobaczysz, ile będzie musiał wycierpieć dla mojego imienia. I niech się komuś nie zdaje, że w momencie, jak otworzy Pismo Święte, przyjdzie na nabożeństwo i będzie człowiekiem, który się będzie miał za chrześcijanina, to odmieni się jego życie. Nie. Paradoksalnie może być tak, że dopiero wtedy zaczną się kłopoty w życiu. Wtedy dopiero się zaczną walić nieszczęścia. Nie ma niczego za darmo. Jeżeli ktoś chce królować z Chrystusem, musi z Nim umrzeć. A kiedy się chce sięgnąć dużo wyżej jeszcze i dotknąć tego nieba, które czasem do nas się zbliża, to musi mieć tą świadomość, że będzie w życiu cierpiał. To jest ta mała, drobna różnica. Jeżeli nie chcemy Boga, to możemy mieć trudne życie, ale nie musimy. Możemy upływać w dostatki i może się okazać tak, jak to często jest, że najgorsze dranie w życiu mają najlepiej. Ale jeżeli sięgniecie do nieba, to jest pewne, że będziecie cierpieć. Ponieważ jak człowiek staje się delikatny, jak człowiek staje się wybaczający, cierpliwy i uczynny, to ludzie go będą niszczyć. To będzie miał problemy. To czasem się nie będzie mógł z ludźmi porozumieć. Nie zawsze w życiu da się ustępować. Pamiętacie ten moment, kiedy Pan Jezus związał sznurek kilkakrotnie, wszedł do świątyni i bił ludzi. Wymachiwał tym sznurem na lewo i prawo, przewracał stragany, burzył to wszystko i popadł w coś takiego, co ludzie nazywają świętym gniewem Bożym. Czasem w życiu może tak trzeba, ale natura chrześcijanina jest inna. I dlatego ci, którzy chcą nieba sięgnąć, będą w życiu cierpieć, bo to nie jest dla nich świat, to co nas otacza. Jest taka choroba, chyba znacie ją wszyscy, na którą się nie umiera. Ona powoduje tylko jedną bardzo nieznaczną rzecz w organizmie. Ona likwiduje naturalną obronność organizmu. Nic znaczącego. Przestajemy być odporni. Tak wygląda chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest zarażeniem się chorobą, która wszystkie obronne odruchy organizmu zaczyna likwidować. I dlatego Pan Jezus modli się do Ojca. Nie zabieraj ich z tego świata, ale ich uchroń od złego. W momencie, jak będą chcieli iść do Twojego nieba, to ich wtedy pilnuj, bo nic ich nie będzie chronić. Nic i nikt. Bo do ludzi naiwnych, do ludzi łatwowiernych, do ludzi dobrych nikt się nie chce przyznać i stawać w ich obronie. Bo głupi niech sobie radzą sami. My potrafimy się przepchać przez życie, mamy swoich kumpli i swoje układy. A oni? Głupi, naiwni ludzie. Stąd się bierze to zdanie w modlitwie arcykapłańskiej naszego Pana. Pamiętaj o nich. Jak będą chcieli iść do Ciebie, to wtedy pamiętaj, że trzeba im pomagać. Proszę Cię o to. Sami sobie rady nie dadzą. I taki mamy wybór jako chrześcijanie. Albo prowadzić uczciwe chrześcijańskie życie, chodzić na nabożeństwa, być przyzwoitym człowiekiem i robić swoje rzeczy na co dzień, jak tylko możemy, najlepiej. Albo szarpnąć się i sięgnąć do nieba. Myślę, że nie muszę wam tłumaczyć, jaka jest tego konsekwencja w przyszłości. Pan Jezus mówi, idę do Ojca. Tam dużo jest mieszkań. Jak ja przygotuję miejsce, to przyjdę z powrotem i zabiorę was. Wezmę was do siebie, żebym tam, gdzie ja jest, żebyście wy mogli być. Ale nie weźmie tych, którzy są przyzwoitymi ludźmi i codziennie myślą o Panu Bogu i chodzą do kościoła na niedzielne nabożeństwo. Weźmie tych, którzy w życiu sięgnęli nieba. Tylko tych, którzy się nie nadają do tego świata, których ojczyzna jest tam. Którzy nie tylko tęsknią do niej, ale którzy mają tą ojczyznę na co dzień w swoich sercach. Pamiętacie tych wielkich ludzi ze starożytności, o których Paweł Apostoł pisze. Mówi Abraham, Jakub, Izaak, Dawid. Przecież gdyby chcieli, to mogli iść do swojej ojczyzny. To był żaden problem. Ale oni nie tej szukali ojczyzny, ale niebieskiej. I dlatego tęsknili do niej całe życie, mimo że mieli tą swoją ziemską. Ale tęsknili do ojczyzny niebieskiej. Do czegoś, co się w rozumie nie mieści. Czego czasem tylko doświadczamy, kiedy spotykamy się twarzą w twarz z Duchem Świętym. I kiedy podczas chrztu jesteśmy podniesieni z wody, to zmartwychwstajemy razem z Chrystusem. I tak powinno być. Powinniśmy się stać nowymi ludźmi. I to nie jest tak, że mówimy, Panie Boże, no my powolutku będziemy do Ciebie jakoś docierali. Będziemy w tym życiu się starali. Nie jest kwestia starania się. Mamy się stać innymi ludźmi. Apostoł Paweł mówi o sobie tak, że jak się to zdarzyło, że zobaczyłem tą światłość, usłyszałem te słowa i zdarzył się cud w moim życiu, to mówi, nie radząc się ciała ani krwi, poszedłem najpierw do Damaszku, potem do Syrii, potem wróciłem z powrotem, aby spotkać się z apostołami i kontynuować drogę, którą mi Pan wskazał. Tam nie było chwili zastanowienia. My czasem zastanawiamy się całe życie. Całe życie zastanawiamy się, czy tak naprawdę do tego nieba sięgnąć, bo to jest potwornie wygodne mówić, jestem chrześcijaninem. Ale drogi są dwie. I w czasach, w których żyjemy, pewne rzeczy trzeba nazywać jasno i po imieniu. Bo wszystko się wokoło rozmydla. I wszystko staje się względne, dobre i przyzwoite. A my powinniśmy tęsknić do innego świata w przyszłości. I chcę was do tego wszystkiego zachęcić i zacytować jeszcze jeden fragment, który pochodzi z tamtej Ewangelii i z tego momentu, kiedy siedzą jeszcze przy stole, jeszcze są razem. Oni jeszcze nie rozumieją, co się ma stać. Tylko Jezus wie, że za chwilę będzie cierpiał. Ale mówi do nich takie piękne słowa, które myślę są pociechą dla tych wszystkich, którzy się w życiu odważają do tego nieba i za swojego życia. Którzy czasem się odważają zaryzykować tym, co mają na co dzień i skierować swoje kroki może w inny, lepszy świat. Chwila, a nie będziecie mnie widzieć. I znowu tylko chwila, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bolu z powodu radości, że człowiek narodził się na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze. A radości waszej nikt nie zdoła wam odebrać. I taki dzień przyjdzie, kiedy nam się przyjdzie razem znowu spotkać. I wtedy nagle się połapiemy, jak mało było warte to, żeśmy w życiu robili. To może będzie późno trochę, ale się połapiemy wszyscy. Ja o sobie tutaj też mówię, bo wiem, jak moje życie na co dzień wygląda. Ale się połapiemy, żeśmy robili głupoty w życiu. Zamiast czerpać z tego, co naprawdę nas rozwija w życiu, co czyni nas pięknymi ludźmi, myśmy myśleli o rzeczach, które tak naprawdę nic warte nie były. To taki dzień przyjdzie kiedyś. Ale przyjdzie też ten dzień i sobie powiemy, może tak, warto było. Z ogromną satysfakcją, może sobie powiemy kiedyś, warto było. I z taką myślą chciałem was zostawić dzisiaj i przypomnieć jeszcze raz te słowa z pięknej modlitwy naszego Pana. Ojcze, proszę Cię, nie musisz ich z tego świata zabierać. Myślę, że jesteśmy też potrzebni tu na tym świecie trochę. Im bliżej nieba jesteśmy, tym bardziej potrzebni jesteśmy tutaj na ziemi, na tym świecie. Naszym dzieciom, naszym rodzinom, naszym przyjaciołom. Ludziom, którzy może dzięki nam trochę zmienią swoje życie. Ojcze, nie zabieraj ich z tego świata, ale proszę Cię, ochroń ich od złego. Amen.